serdecznie Państwa wszystkich witam na kolejnej odsłonie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj będziemy się zajmować pychą. Temat tego spotkania wada ciężka, czyli pycha. I z tego powodu witam wśród nas bardzo serdecznie ojca Pszora Łódzkiego, ojca Wojciecha Jędrzejewskiego, Dominikanina. Proszę zająć dogodne miejsce. A ja w tym czasie pozwolę sobie przypomnieć na początku jakby nowego semestru, co nas jeszcze będzie czekało. Takie propozycje mamy dla Państwa jeszcze do wakacji. Teraz sesja jest, prawda? Więc warto zapowiedzieć kolejne wykłady. W razie gdyby ktoś nie zdał, to też zapraszam. I tak zapraszamy 21 lutego na temat, to cytat z Świętych Przysłów: lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi, dusza nie dbała. Czyli o lenistwie powie nam ojciec Paweł Burzyński, znany w środowisku poznańskim, obecnie już pasterz akademicki z Rzeszowa. 21 marca zapraszamy na wykład o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Tytuł brzmi: nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, czyli przebudzenie świadomości ekologicznej. I poprowadzi ojciec Karol Wielgosz. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze ostatnim szczytem tutaj poznańskim. Warto przyjść, dlatego zapraszamy. 18 kwietnia zapraszamy na wykład księdza Krzysztofa Grzywocza, to jest ojciec duchowny seminarium opolskiego, niezwykła postać, psycholog, terapeuta, myślę, że dość znany w takich środowiskach około teologiczno-psychologicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy i on powie wykład o gniewie: gniew, grzech czy uczucie niekochane. 30 maja zapraszamy na wykład o zazdrości i chciwości. Opowie o tym ojciec Andrzej Kuśmierski, obecny przeor z Rzeszowa. I ostatni wykład 20 czerwca o spowiedzi na podsumowanie grzechów będzie mówił ojciec Tomasz Pytchał, dominikański prawnik. Bardzo serdecznie na cały ten cykl zapraszamy. Kartki będzie można wziąć tutaj ze stolika przy wyjściu, żeby nie musieć tego wszystkiego pamiętać. Oddaję głos ojcu Wojciechowi.
To jest mój pierwszy pobyt w Poznaniu po nowicjacie, który kończyłem w roku 1988. Od tamtego momentu bywałem w Poznaniu, ale nigdy nie, żadnej posługi nie pełniłem tutaj kaznodziejskiej ani kapłańskiej. To jest moja pierwsza posługa w mieście Poznań. Temat pychy, nie sposób o nim mówić, nie poruszając tematu pokory i jeszcze paru innych. Pozwólcie Państwo, że wprowadzę taką historyjką, która dzieje się w środowisku franciszkańskim, pierwotnej wspólnoty franciszkanów. Otóż był sobie pewien braciszek, który zawsze siadał w kościele podczas modlitw na ostatnim miejscu, w szarym ostatnim miejscu z tyłu kościoła. Świętego Franciszka coś tknęło. Znaczy, bracia w ogóle byli bardzo zbudowani, że on tak jest, już nie najmłodszy, a taki gorliwy, taki właśnie pokorny. I Franciszek go wziął i mówi: słuchaj, od jutra będziesz siadał w pierwszej ławce. No, ale tam jest miejsce dla przeora, nie szkodzi. Tam będziesz siadał. No więc posłuchał świętego Franciszka, zajął miejsce, twardo tam siedział. Bracia szamrali między sobą: co za pyszałe, że ktoś mu tam we łbie się pomieszało, zajmuje nie swoje miejsce. Ale właśnie dopiero te upokarzające szemrania uświadomiły temu braciszkowi, że jego intencja siadania w ostatnim rzędzie była lekko nieczysta. Dodajmy do tego jeszcze tak z zrozumiałością. Nie byłoby trudno nam pomyśleć, że skoro ten facet tak bardzo na siebie uwagę chciał zwrócić, a to, że miał duże deficyty, jeśli chodzi o właśnie potrzebę tego rodzaju bycia zauważonym, bycia być może podziwianym. Coś, co się nazywa w psychologii narcyzmem, a świadczy o takim głębokim zranieniu człowieka. Ktoś, kto wydaje się być taki pysznie zarozumiały, jest w istocie człowiekiem strasznie niepewnym siebie, poszukującym potwierdzenia swojej wartości w oczach innych ludzi. Rozpaczliwie tego poszukuje. Mówię tą historię, ponieważ chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę, tak jak ja sobie z tego zdałem szybko sprawę, zaczynając przygotowanie tego tematu. Jak chcąc mówić o pysze, widzi na to się wszystko ze wszystkim miesza. Przysłowie żydowskie mówi tak, że zbyt wielka pokora łatwo staje się półpychą. Zbyt wielka pokora staje się półpychą. Wchodzimy na bardzo grząski teren i spróbuję podczas tego naszego spotkania troszeczkę pooczyszczać te niektóre pojęcia, które tak łatwo ze sobą się mieszają, powodując zamęt. Czasami sami nie wiemy, czy to jest, czy nasza postawa jest pychą, czy nasza pokora nie jest przeniknięta jakąś pyszną intencją, żeby stać się wybitnie pokornym. Czego tak naprawdę szukamy? Jakie mamy w sobie braki, które powodują, że próbujemy na siebie nieraz uwagę zwracać? Więc pierwszy punkt to jest, czym nie jest pokora? Czym nie jest pokora? Będziemy tak pomiędzy tymi pojęciami sobie skakać, próbując je oczyszczać, odnajdując jakiś zdrowy rdzeń. Czym nie jest pokora? Otóż pokora nie oznacza myślenia o sobie, że jestem gorszy niż inny. To tak jak kiedyś Louis napisał, że nie jest wcale pokorą, kiedy katolickie kobiety mówią, że są brzydsze niż inne. Że właśnie pokora nie oznacza, że ja myślę o sobie w takich kategoriach, jestem gorszy niż inni. No dobrze, ale święty Paweł przecież mówi, uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Tak, to jest list do Filipian, drugi rozdział. Co ma na myśli Paweł? Mówiąc, uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Daję sobie rękę uczuć, że większość katolików traktuje to właśnie jako zachętę, może się z tym nie zgadza tak gdzieś w pewnym momencie, ale jako zachętę, myśl o sobie, że jesteś gorszy niż inni. Nawet jeśli ci się wydaje, że jesteś lepszy w jakichś sprawach, to szybko zdław sobie tę pyszną myśl, że w czymś jesteś lepszy od drugiego człowieka, ponieważ to właśnie będzie już akt pychy. Do tego tekstu wrócę, tego tekstu Pawła, próbując odnaleźć jego sens później. Ale pokora nie jest myśleniem o sobie, że jestem gorszy niż inni. Skąd w ogóle takie myślenie o sobie, że jestem gorszy niż inni? I skąd taka też łaczność, skąd taki duch ochoczy, żeby się podczepić pod tą ideę pokory, która rzekomo każe myśleć o sobie jako kimś gorszym. Otóż, w cudzysłowie, ta koncepcja pokory może nam się podobać, dlatego że mogliśmy przywyknąć do myślenia o sobie w taki sposób. To przywyknąć od dawna. Właśnie czarna owca w rodzinie. Ja do dzisiaj mam w uszach takie tam zdania ze strony mojej kochanej mamusi, że Jędruś, jak ma spodnie, to on te spodnie nosi, proszę bardzo, ile lat. A ty tylko założyłeś zaraz dziurę. Ty to zawsze wszystko schrzanisz. A już nie myślałem o tym, że spodnie przyjąłem po nim, ale po bracie, no więc był nadwyrężony. Ale to ja ten najgorszy zawsze byłem. A że No kto to zrobił? Oczywiście Wojtek. To pamiętam, jak kiedyś ten anegdota z Poznania, jak to byłem w nowicjacie, też był taki człowiek, który nie został dopuszczony do ślubu, ale jak coś się tylko wydarzyło, to wszyscy oczy na jego stronę, nie? Na tego brata. Teraz tak było, że w nocy wstałem i szedłem do toalety, ale byłem bardzo tak zaspany i drzwi później, jak nacisnąłem klamkę, to były drzwi ojca Czesława, magistra Bartnika. Więc wchodzę do niego, kapnąłem się, że to nie jest toaleta, usłyszałem jego mruknięcia, mówię, to tam, więc szybko się wycofałem. No. I następnego dnia, czy Czesław właściwie sobie urokiem zdejmuje okulary, tam, proszę bardzo, kto dzisiaj był u mnie w nocy? Kto to powiedział? Wszyscy na brata. Ale to ile to kosztowało, że się przyznałem wtedy. Ale jak człowiek tak przywyknie, że zawsze ten najgorszy, no to nie jest dla niego takim strasznym wyzwaniem nagle rozpoznać w tym nawyku silnym, uznać, że to jest pokora, cnota. Ale to nie jest cnota pokory. Również czym jeszcze nie jest pokora? Nie oznacza ona, że ja nie mam swojego zdania. Czasami się mogliśmy spotkać z taką sugestią, że człowiek pokorny to jest ten, który nie ma wyrazistego zdania. Który raczej tak jest słuchający, a zwłaszcza nie ma swojego zdania w zderzeniu z autorytetem religijnym. Pokorny to jest ten, który na przykład kiedy jest u spowiedzi i ksiądz mówi, spowiedni, no to choć w tobie się wszystko burzy, no to byłoby pychą przyznać rację temu swojemu zburzeniu. Pokorny to jest ten, który słucha tego, co mówi religijny autorytet i przyjmuje to. Mogę tego nie rozumieć, może mi się to nie podobać, ale najważniejszą cnotą jest właśnie pokorne przyjęcie, które się wiąże z posłuszeństwem. Czyli wysłuchaj pokornie i zrób to. To nie jest pokora, nieposiadanie swojego zdania. Jeden z pokorniejszych ludzi, młody chłopak Stanisław Kostka, kiedy był u jezuitów w kolegium i chciał wstąpić do zakonu, to mówili mu: słuchaj, no rodzice teraz się na to nie zgadzają, ale wróć do nich, no przeczekaj to, oni się zgodzą, no, bo on chciał już iść do Rzymu i wstąpić. I Kostka mówi: gdzie tam przeczekaj, ja ich znam, po prostu wiem, na co oni są, jeśli się tam nie zgodzą i tyle. Spowiednik mu sugerował. Nie, on wiedział swoje. Wiedział swoje i postawił na swoje. Więc pokora nie polega na tym, że nie mam swojego zdania. Mam swoje zdanie. I to nieraz właśnie wbrew autorytetu. Mam swoje zdanie, zachowując cześć wobec rodziców. Mam swoje zdanie, zachowując szacunek wobec religijnych autorytetów. To jest duży temat tego zderzenia z autorytetami religijnymi, które rzekomo powinno być naznaczone pokorą. To w pewnym momencie staje się wręcz takim roszczeniem terrorystycznym, że masz tak zrobić, masz być posłuszny. Święta Faustyna była posłuszna we wszystkim i dobrze na to wyszła. Pan Jezus był realistą. Doskonale wiedział, że wszyscy oni myślą, że jest wariatką i że mogą ją łatwo zniszczyć. I że w najwyższym stopniu, gdyby ona gdzieś tam nie okazała posłuszeństwa, gdzieś tam miała swoje zdanie wobec przełożonych, to by się wszyscy udławili, żachnęli. No proszę, zweryfikowało się to, bo to jest prawdziwa weryfikacja świętości. Że człowiek przyjmuje to, co mówi autorytet religijny. No gdyby tak spróbowała zrobić, postawić się, tam gdzie ona wiedziała, że tam się dzieje wiele nadużyć i nie ubóstwiała wcale tych nadużyć wobec siebie, tych oskarżeń, mnóstwo oskarżeń o pychę, o wyniosłość, to robiło w niej potworny zamęt, ale nie zabijało zdolności właściwej oceny. Święta Katarzyna de Siena wobec papieża upominająca, ostro zdecydowana, mająca wyraźny ogląd rzeczywistości. Prorocy, którzy wobec królów mówili to, co było im powiedziane przez Boga, to, co widzieli. Pokorni święci prorocy, którzy potrafili walić ostro. Jest taka historia, która dotyczy błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Ona założona z Aratanki. I tam był wtedy ojciec Lennert, jej przyjaciel, ale zarazem człowiek, który ogromną rolę odegrał w tworzącym się tym zgromadzeniu w jego kształcie. I pojawiły się oskarżenia, że oni mają romans. Jakieś w ogóle też kłamliwe takie zarzuty, wymysły, które zostały skierowane do Rzymu. Ten jakiś prałat dostał na swoje biurko wpływowe. No i teraz miał podjąć decyzję, czy to przekazać dalej już do papieża i wtedy poszłyby decyzje jakieś, czy też to zweryfikować. Nie chciał ludzi tego sprawdzać. Nie zrobił nic w tej kwestii, żeby to zweryfikować. I pchnął to dalej. No i teraz posypały się konsekwencje. Jakiś zakaz kontaktu, musiał wyjechać. Ta delikatna roślinka nagle dostaje takim obuchem. I co wtedy robi Franciszka Siedliska? Pisze mnóstwo listów do tego prałata, bo wie, że to on jest tylko w stanie w tej chwili to pismo wycofać z tymi oskarżeniami i zweryfikować całą sprawę. I ten ślepe listy w dużych ilościach. Jest w opisie tej całej historii taki moment, kiedy ten prałat już dociera do niego, że podjął fałszywą decyzję przez swoje lenistwo najzwyczajniej w świecie. Bierze to pismo od Siedliskiej, pieczątkę reponatur, czyli odłożyć na później. Tak naprawdę to później trwało 50 lat. Tu jest żywa, cierpiąca osoba. Ten gość, nie chcąc się przyznać, odkłada coś tam do akt. Tam kiedyś w przyszłości, jak już on nie będzie żył, to się temu przyjrzeliście. Nastąpiła rehabilitacja. Ale to, co jest ujmujące, że w tamtych realiach, to jest XIX wiek, ta kobieta walczy o swoje dobre imię. Ona wie, jak jest po prostu. Ona wie, jak jest. Oni nie wiedzą. Co z tego, że to są purpuraci? To po prostu nie ma żadnego znaczenia. No, nie wiedzą. Gadają bzdury, kłamstwa gadają. Więc pokora nie oznacza nieposiadanie swojego zdania i bronienia go wtedy, kiedy trzeba. To jest też bardzo ważne, że pokora też nie oznacza, że ja zawsze nadstawiam drugi policzek, gdy spotykam się właśnie z jakimiś fałszywymi osądami. Ja mogę to zrobić, ale nie jest to żaden dogmat. To nie jest tak, że pokorny zawsze, za każdym razem łyka to wszystko, co mówią na jego temat. Może, jeśli uzna, że tak będzie dobrze, ale nie musi. Zachowuje wolność. Właśnie Franciszka protestuje. To jest w ogóle duże pytanie przy tym temacie pokory, pychy, upokorzeń. W jakim stopniu ja mam znosić upokorzenia, które na mnie przychodzą? Czy mam uznać właśnie w duchu specyficznie rozumianej pokory, że to wszystko mi służy mojemu dobru, każde upokorzenie? Dość niebezpieczny byłby taki sąd, takie przekonanie, bo mogłoby to do niczego dobrego nie doprowadzić, ani mnie, ani tych innych, którzy mnie upokarzają. Myślę, że to właśnie jest kwestia takiego bardzo przytomnego rozsądzania. Co mam w tym momencie zrobić? Jak zareagować? No, to są te dwa obrazy. Jest Jezus, który jest jak owca na rzeź prowadzony, który ust swoich nie otwiera. Ale też jest obraz Jezusa, który kiedy go bije żołdak, mówi: co powiedziałem złego? Dlaczego mnie bijesz? To są te dwie postawy, dwa wybory. W każdej sytuacji mojej życiowej to ja decyduję, co mam zrobić. Czy milczeć, czy się sprzeciwiać, czy protestować. Zwłaszcza, że jeśli w imię pokory, tak specyficznie rozumiany, miałbym nie protestować tam, gdzie ktoś jest deptany, ktoś drugi, prawda? No to też to się coś strasznego odczłowiecza. A takie sytuacje się zdarzały właśnie we wspólnotach religijnych, jakiś lider, czy to będzie przełożona, przełożony, czy lider jakiejś wspólnoty, grupy, pokaże kogoś, przy innym. No ale teraz właśnie ma taką swoją funkcję, więc no, nie wolno protestować, nie wolno brać w obronę tego, który jest krzywdzony. I to jakich to ludzi wychowuje taka formacja? Jak odczłowieczonych ludzi za jakiś czas. Dobrze. Tym pokora nie jest. Nie jest jeszcze pokora, już ostatni taki punkcik, związana tylko z grzechem. Że pokorny to jest ten, który jest świadom swoich grzechów, ten, który żałuje, który przeżywa skruchę. Wcale nie jest pokora z grzechem nieodłącznie związana, ponieważ Jezus mówi o sobie, że jest pokorny sercem. Maryja jest pokorna, a wierzy, że była poczęta bez grzechu. Jezus też nie miał grzechów, nie miał wad, a mówi o sobie, że uczcie się ode mnie, ponieważ jestem cichy i pokornego serca. Do tego tych słów Jezusa wrócimy. Dobrze. Mamy wstępnie ponazywane, czym pokora nie jest. W takim razie, czym jest pokora? Czym pokora jest? Ja bym powiedział, że najpierw pokora jest taką postawą otwartą i chłonącą. Otwartą. Gdybym miał taką definicję pokory tutaj spróbować podać, to bym powiedział, że to jest taka rosnąca otwartość na dobro i zło. Rosnąca otwartość na dobro i zło. Pamiętamy, że gdy pierwsi rodzice według opisu biblijnego zgrzeszyli, to właśnie w sposób pyszny i zarozumiały chcieli poznać dobro i zło. Chcieli tak naprawdę mieć władzę nad rzeczywistością. Poznać dobro i zło. Pokora oznacza otwartość na dobro i zło. W tym sensie mówię, używam słowo zło, jak mówił Hiob, upominając swoją żonę. Kiedy ona mówi: złożysz teraz Bogu po tym, co cię spotkało. A Hiob mówi: dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Byliśmy na nie otwarci. Przyjmowaliśmy ze wdzięcznością, wielbiąc Boga. Pomnażaliśmy to dobro. A kiedy przyszło zło, czemu mamy go nie przyjąć? To jest ta otwartość na dobro i zło. Najpierw w sobie sam. Dobro we mnie sam. Z wdzięcznością przyjmuję to dobro, którym jestem. Dobro mojego istnienia, mojego życia. Otworzyć się na ten dar własnego istnienia to jest jedna z takich w ogóle większych sztuk. Bo przeszkadza nam w tym na przykład perfekcjonizm, w takim otwarciu się na piękno, wartość i dobro mojego istnienia. Przeszkadza porównywanie się z innymi. Przeszkadza czasami to, że nasze oczy są zwrócone ku jakimś obłędnym ideom, pożądaniom, o tym powiem więcej, tracąc zdolność do tego, że ja kontempluję, że chłonę, że przyjmuję, otwieram się na dobro i piękno we mnie samym. Odkrywam, że On mnie powołał do życia, że jestem z Jego ręki, że jestem kimś jedynym i niepowtarzalnym. Otwieram się na ten potencjał, który jest we mnie, na potencjał umiejętności, zdolności, które otrzymałem. Chcę to z wdzięcznością przyjąć i pomnożyć. To jest ta przypowieść o talentach, którą dobrze znamy. On mnie powołał do relacji ze sobą. Powołał mnie do relacji z sobą. Powołał mnie także do tego, abym służył dobru wokół mnie, w świecie, w którym żyję, w drugim człowieku. Właśnie zafascynowany, zachwycony, bez miary, oceanem dobra, otwieram się. Otwieram się, czyli przyjmuję z wdzięcznością. Z wdzięcznością przyjmuję i chcę służyć temu dobru. W sobie, wokół mnie. Właśnie tu jest to kluczowe określenie służby. I wracam do tego sformułowania świętego Pawła. Uważajcie jednych drugich za wyżej stojących od siebie. Wyżej niżej. To jest po prostu przywołanie obrazu sługi, który myje nogi. Sługa jest niżej, bo on się pochyla po to, żeby umyć nogi. I to był jak bardzo wyrazisty, sugestywny obraz. Paweł to mówi o służbie. Patrzcie na relacje z innymi w takich kategoriach, że chcecie służyć temu, co jest dobre. Chcecie służyć życiu, które jest w drugim człowieku. Chcecie urzeczeni, piękne tego dobra, dać siebie, dać swoją pomysłowość, swoją energię. Chcecie troszczyć się o to dobro. Chcecie służyć. Paweł dokładnie to mówi. Nie chodzi o myślenie, tylko chodzi o postawę niżej, bądź niżej w takim znaczeniu właśnie radości z tego, że mogę służyć. To jest gest umycia nóg, który uczynił Jezus, mówiąc, jeśli ja wasz mistrz i nauczyciel, pan i nauczyciel umyję wam nogi, to i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Otwarte na dobro i zło. Otwarte na zło w sobie samym, we mnie. Jakie jest nasze doświadczenie takie egzystencjalne? To jest takie, że nasze dobro, nasza osobowość, charakter, nasza duchowość, wszystko, to jest pszenica i kąpiel. Takie mamy doświadczenie. Takie mamy doświadczenie. I pokorny to jest ten, który wobec tego dobra, jakkolwiek pomieszanego, jakkolwiek zranionego złem własnym, doznanym złem, że wobec tej tajemnicy nie tracę ducha. Ja przyjmuję. Przyjmuję siebie w tym pomieszaniu. Właśnie w nadziei, że dzięki Bogu, który mnie prowadzi, to dobro przemieszane ze złem będzie stopniowo coraz bardziej stawało się jasnością. Pokorny to jest ten, który zna siebie. Właśnie mówiąc o tym pomieszaniu, znam siebie, to znaczy znam swoje skłonności, znam swoje uwarunkowania. Nie zamykam oczu na tę moją biedę, którą sobie mogę odnaleźć. Nie oszukuję się. Z pokorą przyjmuję, że właśnie tak jest. Że jest we mnie skłonność do głupoty, do egoizmu, skłonność do hedonizmu. Ale to jakby nazywam, widzę i wierzę, że mogę temu stawić czoło. Nie muszę się jakoś gwałtownie, historycznie rzucać na tą grządkę i teraz powyrywam te wszystkie chwasty. Nie, bo bym wtedy poniósł pszenicę. Jest taka powtemat o pewnym pustelniku, który to ten pustelnik słynął z pokoru. Nazywał się Pafnucy, zdaje się. Ale niech tak będzie, nawet jeśli inaczej miał na imię. Otóż do Pafnucego przyszedł pewien gość, który chciał wypróbować jego pokorę. Przychodzi i mówi: Pafnucy, ty stary rozpustniku. Siedzi, patrzy na niego. bez pokory. Ty złodzieju, ty zarozumiałeś, ty pyszał, ty morderca. Nic stoi, nie poruszony, łagodny. Ty heretyk. O! Heretykiem jestem. I ten po prostu oniemiał ze zdumienia. I padł przed nim na kolana i mówi: błagam cię, wyjaśnij mi, dlaczego pozwalałeś, że to wszystko mówię na ciebie, a zareagowałeś tylko przy heretyku. On mówi: bo ja jestem rozpustnikiem, jestem złodziejem, jestem kłamcą, jestem chciwy, jestem żarłoczny. Nawet jeśli tego nie robię, to wiem, że mógłbym. I to wszystko w sobie odnajduję. Ale nigdy nie miałem pokusy być heretykiem. Więc po prostu facet zna siebie. To jest pokora, że ja otwieram się, przyjmuję siebie. Potrafię to nazwać. I to też uczy realizmu. Pokorny człowiek, ten, który otwiera się na zło w sobie. Czyli nie próbuje, wie, że nieskuteczne będzie wypędzenie, udawanie, że wskutek, nie wiem, właśnie postu 40-dniowego stanę się czysty i nieskalany. To jest głupota i złudzenie, to wie to. Prawdziwie pokorny. Wie, że potrzebuje nastawić się na długodystansowy bieg. Ale jest realistą. Jest realistą również wtedy, gdy doświadcza jakiegoś wyzwolenia ze zła. Czytałem felieton Jastrun, tak się nazywa. Tomasz? Zwierciadło. Ja lubię w ogóle zwierciadło. To fajne z pisemką. Nawet chciałbym napisać. Mam taki nawet pomysł, że mówię, że o kobietach w Piśmie Świętym jakiś taki cykl, to by było fajne. Ale chyba się nie. Muszę wypróbować. W każdym razie Jastrun to. On teraz ma dziecko. I w ogóle wiele z tych felietonów jest takie pełne zachwytu nad tym jego dzieckiem. Tą kruchą istotką. I teraz właśnie on się w pewnym felietonie dzieli swoimi lękami, żeby te kruszyny nie zranić w trakcie jego dorastania, żeby jakby nie zafundować garba jakiegoś na przyszłość. I mówi, bo jak tak sobie pomyślę, ile człowiek potrzebuje potem już jako dorosły, ile energii, ile samoświadomości, ile wytrwałości, psychoterapii, książek, lektur, żeby wyjść z więzienia jakiejś takiej właśnie zamykającej traumy. I mówi, a to i tak jest zwolnienie warunkowe. Nie? Mówi, tyle wysiłku. I rzeczywiście człowiek potrafi doświadczyć, że nagle przestaje być więźniem. To jakby ta ciemność już nie jest, nie wisi mu tam przy gardle. Już nie rządzi jego życiem. Ale właśnie pokorny to jest ten, że to jest zwolnienie warunkowe, że w każdej chwili po prostu mogę wrócić. No, zwrócił pies do tego, co zwymiotował, a umyta świnia do kołbrzy błota. To dotyczy bardziej może grzechu, ale jest taka scena, kiedy Jezus uzdrawia człowieka chromego i mówi do niego, weź swoje łoże i chodź. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że aha, właśnie, pamiętaj, kim byłeś. To łoże, które nie wiesz, ci przypomina, kim byłeś, że tam leżałeś, w bezruchu. Więc idź w życie, ale idź z pokorną świadomością, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Gdzieś tam w innym miejscu mówię. Pokorny to właśnie jest ten, który z jednej strony uwielbia Boga za wyzwolenie, ale z drugiej strony też ma świadomość i czuwa. To jest cała właśnie, cały ten nurt ascezy, która mówi o czuwaniu nad sobą. Ale to czuwanie jest wynikiem realizmu. Nie obrzydzenia, że Jezus Maria, jeśli to zrobię, to po prostu ten grzech straszny, to koniec po prostu już po mnie. To się znienawidzę, już po prostu mam dosyć, to już będę gardził sobą, jeśli to jeszcze raz, kolejny raz zrobię. To nie jest język pokornego, który przyjmuje się, przyjmuje zło w sobie. Pokorny z łagodnością przyjmuje swoje wady, wie, że to wymaga czasu, a zarazem jest realistą i po prostu czuwa, ponieważ chce być wolny, ponieważ kocha to rosnące dobro. Jakby celem nie jest walka ze złem. Celem jest to, żeby to urzekające dobro, którym jest moje życie, moja wolność, mój intelekt, cały świat moich uczuć, żeby on się wyzwalał spod tych różnych hegemonii, żeby jaśniał coraz większym blaskiem, żebym ja był w stanie coraz więcej dać z siebie właśnie w duchu służby, w duchu zaangażowania. Bo jeśli jestem zniewolony przez zło, to jestem też sparaliżowany, to jestem właśnie, mam związane ręce. I nie chcę tak żyć. Chcę być zdolny do takiego pokornego, radosnego włączenia się, też wzmagania innych ludzi. Im bardziej umiem się zmagać, im bardziej też nie udaję, że jestem święty, gdy nie jestem, ale stawiam czoła, tym bardziej uczę się w sposób taki pokorny, dobry, twórczy, rzeczywiście pomocny, być przy innych ludziach, służyć dobru, które w nich jest, chronić to dobro. Więc to jest realizm pokorny. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili chwilkę przerwy, dobrze?